W uchu na świat kierunek Sevilla, a razem z nami prezes Fundacji Białystok Biega, Grzegorz Kuczyński. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I to nie jest przypadek, bo większość kibiców Jagiellonii Białystok będzie się wkrótce wybierać do Sevilli, a ty całkiem niedawno wróciłeś z tego miasta, choć byłeś tam z zupełnie innego powodu.
Tak, byłem niedawno, byłem w celu biegowym oczywiście, biegłem tam maraton. Miasto zachwyciło mnie totalnie. Byłem w Hiszpanii kilka razy, byłem w Walencji, która też wydawała mi się bardzo ładna, ale to, co zobaczyłem teraz w lutym, to przerosło moje oczekiwania.
Stolica Andaluzji, jedno z czterech największych miast hiszpańskich, robi wrażenie.
Robi. A tym bardziej, tu muszę przyznać, nie odrobiłem trochę lekcji przed wyjazdem. Wydawało mi się, że to jest miasto może trochę większe od Białegostoku, bo w ogóle jest takim miastem bardzo niskim. Nie ma żadnych wieżowców. Jest jeden w całym mieście, taki bankowy. A poza tym jest taki bardzo niskie i wydawało mi się, może przez to, że jest miastem małym. Natomiast jak wylądowaliśmy, no to zobaczyłem, że jednak to jest miasto bardzo duże i tak jak mówisz, tak, czwarte miasto pod względem wielkości w Hiszpanii, bardzo obszarowo duże.
Rozległe,
no bo właśnie chyba dlatego, że skoro nie ma dużych wieżowców, a ludzi mieszka dużo więcej niż we Wrocławiu, bo prawie 900 tysięcy, no to jest bardzo rozległe przez to.
Ma też swoją rzekę.
Ta rzeka dodaje dużo uroku, też mosty, jest dużo mostów. No i to wszystko dodaje naprawdę takiego dużego uroku. W ogóle jak się jest z drugiej strony tego starego miasta, po drugiej stronie rzeki, no to miasto nagle inaczej zaczyna wyglądać, zwłaszcza wieczorem.
To jest taki klimat starych miasteczek?
Zdecydowanie starych miasteczek, ale będąc tam, się zastanawialiśmy z rodziną, skąd taka architektura. Na pewno się wyróżnia od innych miast w Hiszpanii. Tam po prostu jest bardzo duży wpływ arabski, no bo w XIII wieku zdaje się, znaczy od VII chyba do XIII wieku Sevilla była pod wpływem właśnie arabskim, było to miasto muzułmańskie, więc ten wpływ tej architektury jest bardzo, bardzo widoczny. Takie elementy marokańskie jakieś właśnie, czyli te afrykańskie, no bo mają stosunkowo blisko, więc widać, że to jest takie stare miasto, ale nie w takim rozumieniu takich starówek chrześcijańskich, o tak powiem, tylko ta kultura jest wymieszana.
Tam
jest
taką nutą Orientu.
Tak. Z bardzo dużą nutą Orientu i przez to może jest tak urokliwe i tak zachwycające.
Sevilla robi wrażenie i chce się tam po prostu być.
I chce się tam wracać, na pewno. Ja myślałem kiedyś, jak we włoskich miasteczkach, bo w wielu włoskich miejscowościach byłem, wydawało mi się, że we Włoszech są wąskie uliczki. Jak zobaczyłem te uliczki w Hiszpanii, w Sevilli, no to stwierdziłem, że we Włoszech jeszcze nie były tak strasznie wąskie jak tam. Wszędzie widać wpływ ceramiki, no bo tam też jest i Muzeum Ceramiki. W ogóle to była taka stolica ceramiki, więc tej ceramiki jest bardzo dużo. W takim sensie nie tam dzbanków czy tam czegoś, oczywiście w sklepach tego jest mnóstwo, ale na ścianach domów. Obrazy, nawet nie wiem jak to fachowo powiedzieć, taki obraz złożony z płytek ceramicznych, ale są normalnie takie duże płytki kwadratowe, które są wymalowane w jakiś obraz. To jest malowane, dopiero później wypalane i tak dalej, więc trudna sztuka, nie? No bo później trzeba to wszystko połączyć. I tych obrazów z tych płytek ceramicznych jest bardzo dużo. Generalnie są to religijne tematy. Naprawdę tego jest mnóstwo. Po prostu się chodzi nawet na jakichś barach, restauracjach. Wszędzie są takie chrześcijańskie elementy religijne z ceramiki.
I to sztuka jest na wyciągnięcie wzroku.
Ale mało tego, to co nam się rzuciło w oczy, że jak szliśmy tymi wąskimi uliczkami i na przykład jakieś balkony wystawały, to od spodu te balkony również są wyłożone tymi płytkami ceramicznymi. Tych płytek ceramicznych tam jest po prostu multum i one są dosłownie wszędzie.
Do Sevilli dolatywałeś samolotem?
I o tym też warto powiedzieć, bo jak rok czy dwa lata temu, bo ja tak planowałem start w Sevilli już kilka lat temu, 4 czy 5, to był kłopot z dostaniem się do samej Sevilli, bo nie było bezpośredniego samolotu z Polski. Trzeba było kombinować do Malagi, później tam jakimś pociągiem czy autobusem. Natomiast teraz chcę powiedzieć, że połączenie samolotowe jest co prawda nie bezpośrednie. Ja akurat leciałem do Wiednia i z Wiednia do Sevilli i tych połączeń jest dosyć dużo, więc jest już to możliwe. Ta Sevilla stała się bardziej dostępna. Ale jak rozmawiałem też z koleżanką, która mieszka tam od 12 lat, to właśnie też opowiadała, jak to się zmienia. że ta Sewilla wcale nie była taka turystyczna jeszcze 10 lat temu, czy tam 15, tylko zaczęła teraz się robić i właśnie i te połączenia lotnicze sprawiają, że tych turystów jest coraz więcej. Więc tak, Sewilla jest bardzo dostępna, ta podróż trwa naprawdę krótko, bo to od wyjechania z Białegostoku to jest naprawdę kilka godzin, my chyba po 6 godzinach byliśmy na miejscu, wyjeżdżając z domu, więc naprawdę na wyciągnięcie ręki jest teraz i warto się tam wybrać.
Ile czasu spędziłeś w tym mieście?
4 czy 5 dni, jakoś tak. No z tym, że można powiedzieć, te 2 dni były mocno takie na bieganie.
Biegowe.
No ale to też jak biegłem 42 kilometry, to sporo zobaczyłem.
Rozglądałeś się.
Tak, tak. Sporo można było zobaczyć, więc tak, odczułem tą tkankę miejską tak zwaną, czyli jak miasto oddycha, jakie są tu uliczki. No bo naprawdę, to ta moja turystyka to nie jest taka, że ja wysiądę i pokręcę się po samym ryneczku w centrum, tylko no jak biegnę 42 kilometry, no to mogę się porozglądać po dzielnicach, widziałem jakie są różnice, przez parki również, przez... No i to było po prostu, warto było się męczyć, bo pod koniec trasy biegliśmy przez Plac Hiszpański. Coś niesamowitego. Znaczy to jest takie miejsce, można sobie wbić nawet w internet teraz, zobaczyć Plac Hiszpański. Rzecz kapitalna. Tam można spędzić kilka godzin, mimo tego, że to jest tylko plac i budynki. To naprawdę nie chce się stamtąd wychodzić. Jako ciekawostkę dodam, że tam nagrywane były Gwiezdne Wojny, Atak Klonów na tym Placu Hiszpańskim. Oczywiście coś tam podorabiane było w efektach specjalnych, ale czuć, że to jest ten plac. Ja nawet zdjęcie mam tam zrobione sobie w tym miejscu, gdzie byli główni bohaterowie. Więc tak, na Placu Hiszpańskim Gwiezdne Wojny były kręcone i to widać. Jak tam się jest, bez wątpienia wiemy, gdzie jesteśmy.
Wiem, że w okolicy tego Placu Hiszpańskiego też można popływać łódką.
Tak, tak, tak. Można popływać łódką. Obok, dosłownie nie tak daleko, jest ten słynny ogród taki i pałac Alcazar, który był wybudowany za czasów właśnie arabskich. No i stąd te wszystkie naleciałości takie. To są takie elementy, ten Plac Hiszpański.
Od czasu do czasu turyści mogą natrafić na takie inscenizacje rekonstrukcji historycznych wydarzeń hiszpańskich. Tak? Tam
zdarzają. A z kolei w ogrodach tych Alcazar, tak, była kręcona Gra o Tron. Te ogrody, tak samo katedra już, co prawda dalej, bo ona jest na Starym Mieście, jedna z największych na świecie, gotycka, gdzie, i to też jest ciekawostka, tam jest ta wieża Giralda. Na tą Giraldę można wejść na samą górę, widok jest na każdą stronę. To jest teraz dzwonnica, natomiast za czasów arabskich była wybudowana jako minaret i co ciekawe, jak szliśmy na górę, to tam nie ma schodów, tylko się idzie no, takim ślimakiem, żeby tak sobie lepiej wyobrazić, więc taką pochylnią cały czas do góry i się zastanawialiśmy, o co chodzi. A się okazało, że dlatego nie ma schodów, bo ci duchowni muzułmańscy wjeżdżali na koniach tam na górę, więc nie ma schodów.
A teraz atrakcja turystyczna, tak. Giralda, którą koniecznie trzeba wpisać na listę tego, co chcemy zobaczyć w Sewilli, nawet jeśli jedziemy tam na dzień albo na dwa kibicować Jagiellonii Białystok.
Ta katedra jest oczywiście płatna, ale warto do niej zajrzeć, bo możemy zobaczyć grób Krzysztofa Kolumba. I grób Krzysztofa Kolumba jest właśnie w tej katedrze w Sewilli i warto. Trzeba sobie zarezerwować, to od razu powiem tak, z 2 godziny na to, żeby tam wejść.
Na samą katedrę.
Na samą katedrę i na tą wieżę, bo to jest, jeden bilet jest na wszystko, czyli się...
Mówimy o tej Giraldzie.
Tak, Giralda i katedra to jest teraz jedno. Z katedry się wchodzi na wieżę. No i żeby się przejść, ona jest ogromna, no jedna z największych na świecie. Mnóstwo ołtarzy takich we wnękach, które też są historycznie, tam już trudno teraz wymieniać aż, ale w jednym z nich jest obraz Francisa Goi, gdzie normalnie gdzieś tam do muzeum trzeba chodzić, żeby zobaczyć, a tutaj wisi w katedrze. Jest na przykład ołtarz, który ma ogromny, chyba ma 17 metrów wysokości i tam kilka ton złota zużyto, żeby pozłocić tam jakieś elementy. Można usiąść przed nim kilka minut, tylko się przyglądać, coś fantastycznego, więc w tej katedrze, proszę tego nie traktować, że to jest katedra jako, nie wiem, kościół, do którego się wchodzi, z główny ołtarz i to wszystko. Tam po prostu chodzimy dookoła i tam po prostu jest bardzo dużo historii. Coś pięknego. To jeszcze jeżeli ktoś chce, czy jest mocno wierzący albo go interesują takie rzeczy, to w dzielnicy Macarena jest takie sanktuarium, gdzie jest Madonna, tak, Maryja. Też taka bardzo słynna i ważna dla Hiszpanów. I w okresie chyba Świąt Wielkanocnych, jeżeli się nie mylę, jest właśnie taka procesja, gdzie ta figura Matki Boskiej, ona jest duża, jest właśnie wynoszona i to jest raz w roku i ona wędruje ulicami miasta. I to, co jest charakterystyczne, to jest to taka rzeźba, która ma kryształowe łzy, czyli to jest taka Matka Boska płacząca. Figura jest piękna, kościół też jest piękny, bardzo stary, taki zabytkowy, więc tam też na pewno warto się udać. Sama dzielnica Macarena jest też bardzo fajna. Mnóstwo takich restauracyjek, barów, takich lokalnych, mniejszych. Mam wrażenie, że trochę mniej takich turystycznych, no ale to dobrze, bo ja lubię takie miejsca. Warto sobie to wbić tam na mapę, bo nie w każdym przewodniku się o tym przeczyta.
Szukamy miejsc, które warto zobaczyć. Podobno konieczny jest spacer bulwarami nadrzecznymi i tam widać jedną z najstarszych budowli.
Wieżę białą.
Tak, taka niewielka, właściwie niepozorna architektonicznie, ale okazuje się, że to jest najstarszy budynek w mieście, Torre dell'Oro.
Rzuca się w oczy. Mieliśmy go na medalu, czyli po ukończeniu maratonu właśnie ta wieża była na medalu, który mam. Tak, bardzo się rzuca w oczy, widoczna jest, zwłaszcza z drugiej strony rzeki, bo jak się spaceruje tutaj bulwarami, to nie do końca ją widać, bo ona właśnie nie jest wcale mocno duża, mocno wysoka, a że jest dużo palm z jednej, z drugiej strony, więc trochę zakrywają, jak jesteśmy tu po stronie tego Starego Miasta. Natomiast jak przejdziemy na drugą stronę rzeki, do dzielnicy Triana, jeszcze o tej dzielnicy też warto wspomnieć, no to z tej Triany ta wieża bardzo ładnie jest widoczna i widzimy właśnie rzekę, wieżę, no i w tle Stare Miasto, więc tak.
To jest taki punkt rozpoznawczy. Skoro pojawił się też na medalu biegowym, to znaczy, że to miejsce warto zobaczyć. No właśnie, powiedziałeś dzielnica Triana. Kiedyś to była dzielnica cygańska.
Dokładnie. No i tam właśnie o tym chciałem powiedzieć, że tam zrodziło się flamenko. Ja też tego nie wiedziałem przed wyjazdem, a się okazuje, że w Sewilli właśnie powstało flamenko. Mnóstwo jest klubów takich, gdzie flamenko jest tańczone. My z tego akurat nie skorzystaliśmy. Nasz cel wizyty był troszeczkę inny, natomiast wiem, że są takie, nie wiem jak to nazwać, bo to nie do końca są teatry, chociaż oni mówią, że to powinno się traktować jak taką sztukę, ale są takie teatry, gdzie naprawdę ci artyści od flamenko i do takiej światowej sławy właśnie występują w Sewilli, tylko to no, trzeba gdzieś sobie w wyszukiwarce internetowej
wyszukać,
w których miejscach można ich znaleźć, takich najlepszych tancerzy na świecie.
Podobno ta dzielnica też jest dobrym miejscem do poszukania ceramiki.
Tam tak naprawdę, jak się przechodzi przez taki najstarszy most, to jest w ogóle pomnik właśnie flamenko, zaraz po przekroczeniu mostu, czyli jak wchodzimy do dzielnicy, jest właśnie pomnik flamenko. I ja mogę powiedzieć tak, na lewo jak się pójdzie, to są właśnie te teatry i kluby flamenko, a na prawo jest ceramika. I tam właśnie jest Muzeum Ceramiki, jest mnóstwo sklepów ceramiki. Przepiękne rzeczy, naprawdę przepiękne. To, jakie oni rzeczy wymyślają z tej ceramiki, to tylko chyba wyobraźnia ogranicza. Więc tak, byliśmy w tych sklepach ceramicznych, zrobiliśmy zakupy oczywiście, warto. I jeszcze zaraz za mostem, jak się wejdzie do tej dzielnicy, też jest taki stary targ. Owoce, warzywa, jedzenie, bo ja zawsze lubię takie lokalne targi.
Można poczuć ten miejscowy klimat.
Dokładnie tak. Z tym, tam, gdzie miejscowi kupują, można coś zjeść. No właśnie, jak jesteśmy o jedzeniu, no to przecież tak jak w Hiszpanii, mnóstwo barów z tym tapas. Coś, czego u nas generalnie nie ma. Nie ma takiej mody, żeby siadać przy stole, dzielić się, tak? Czyli przynoszą te tapas, kilka mniejszych talerzyków. Możemy się sobie dzielić, wymieniać się, co komu smakuje. Super. Mi się bardzo podobało.
Mówiliśmy o komunikacji, o jedzeniu. A jak jest w Sewilli z noclegami?
Noclegów jest bardzo dużo. My znaleźliśmy w przeciętnej cenie pokoje, czy też takie tak zwane apartamenty. Natomiast to, co jest fajne, my znaleźliśmy to przez najpopularniejszy serwis do rezerwacji i mieszkaliśmy w takim miejscu, też opatrzonym oczywiście ceramiką z 1800 chyba 28 roku, kamieniczka. Tam żeśmy mieszkali sobie. Mnóstwo miejsc na Starym Mieście, w sercu Sewilli, gdzie można naprawdę coś do nocowania znaleźć. Warto z tego korzystać, no bo wtedy mieszkamy tam, gdzie się wszystko dzieje. Jedna zasada, nie wypożyczajmy samochodu. Jeżeli zamierzamy nocować w sercu miasta, nie wyobrażam sobie, znaczy tak jak my mieszkaliśmy, na pewno by nie było gdzie zaparkować, nie ma szans, uliczki, znaczy po pierwsze są wąskie, nie ma miejsc parkingowych, więc jeżeli ktoś chce wypożyczyć sobie auto, żeby mieć tam auto i jeździć autem, nie polecam centrum. Na pewno nie Stare Miasto, to jest w ogóle udręka, zakaz wjazdu w bardzo wiele miejsc, więc ktoś musiałby wypożyczyć samochód, trzymać go gdzieś kilometr dalej, więc trochę bez sensu. Jeżeli chcemy mieszkać w centrum, to na pewno po prostu komunikacja miejska. Jak wypożyczamy samochód, to szukajmy hotelu gdzieś przy dużych ulicach, których też nie brakuje, ale to taka wskazówka, myślę, bardzo przydatna.
A z centrum na stadion to daleko?
I teraz mam trochę zaburzoną perspektywę, bo ja biegłem, ale nie wiem, który to był kilometr. Ale chcę powiedzieć naszym kibicom, którzy tam pojadą, że mam nadzieję, że będziecie równie dobrze do pingowali, jak kibice z Sewilli kibicowali biegaczom. Naprawdę fenomenalna sprawa. Biegliśmy właśnie przy stadionie i mnóstwo kibiców z flagami właśnie Sewilli, którzy kibicowali biegaczom. To jest coś, czego się nie zapomina i tak mi się marzy, żeby kiedyś w Białymstoku też tak było.
I kibice mogą się włączyć w dopingowanie i wspieranie
wszystkim
tych,
biegaczom,
biegają.
Bez względu na to, kto, za jakim klubem kibicuje po prostu.
Kto jest z jakiego miasta, kto jest
dokładnie
z jakiego
tak.
państwa.
Tak,
no
tak.
Bo no bo to jest piękne, sport i te aktywności powinny nas łączyć i budować mosty ponad wszelkimi podziałami.
Dokładnie tak. No to w Sewilli właśnie zobaczyłem, jak może to wyglądać.
Powiedziałeś na samym początku, że Sewilla jest takim bardzo rozległym miastem, szeroko położonym. Czy w związku z tym po Sewilli samej lepiej poruszać się na piechotę, spacerowo, czy jednak szukać jakiegoś środka lokomocji, czy po prostu biegać?
Powiem tak, w tej starej części zdecydowanie lepiej to robić pieszo. Natomiast już nawet ze starej części, jak chce się przetransportować, już mówię, przetransportować do tej właśnie dzielnicy Triana, za pierwszym razem zrobiliśmy to pieszo, ale już później lepiej robić to autobusem, no bo to są jednak spore odległości. Mówię, to jest duże miasto. Tak samo ze Starego Miasta na Plac Hiszpański też można podjechać autobusem, no bo to na przykład są 2 czy 3 kilometry. No
nie... Na zdjęciach wydaje się, że to jest chwila obok siebie.
Że to jest chwila, a nie każdy jest przyzwyczajony i wprawiony tak,
kondycyjnie
tak jak ja, żeby po kilkanaście
spacerów.
Kilometrów robić. Dziennie, więc Stare Miasto na pewno lepiej pieszo, natomiast jak chcemy, czy Plac Hiszpański, dzielnica Triana, czy jakiekolwiek inne miejsce oddalone, można to robić komunikacją. Komunikacja jest super rozwiązana i chcę jeden patent sprzedać, jeżeli ktoś nas słucha, zaoszczędzi trochę grosza w kieszeni. W Sewilli jest tak, że bilet jednorazowy kosztuje 1,40 euro. Jednorazowy. Można kupić bilet całodniowy za 5 euro. Ale jest taka karta Bonobo się nazywa. To jest karta przedpłacona. Ją się kupuje za 1,5 euro. Jeżeli zasilimy ją kwotą 7 euro, to za 8,50 mamy przejazdy, uwaga, po 35 centów. Nie po 1,40 euro, tylko po 35 centów. I my jak taką kartę zasililiśmy, za 7 euro to mamy 20 przejazdów. 20 przejazdów. Proszę sobie przemnożyć.
Jaka to jest oszczędność.
Jaka to jest oszczędność. I mało tego, ta karta działa na całą rodzinę. To nie jest tak, że każdy z członków rodziny musi mieć swoją kartę, tylko kupujemy jedną kartę, zasilamy ją za 7 euro. Jak wchodzi 4 osoby do komunikacji miejskiej, to 4 razy przykładamy kartę, czyli tak jakby kasujemy bilet i za każdym razem widzimy, to mają świetnie rozwiązane, na monitorze widać, ile przyjazdów nam jeszcze zostało.
Czyli nawet jak kupimy dzięki tej karcie bilety dla całej czwórki, to wciąż z tą kartą jest to mniej, niż gdybyśmy bez karty dla jednego mieli kupić.
Dokładnie. No ale mówię, kupujemy jedną, 20 przejazdów i sobie jeździmy. Zwracam tylko uwagę, bo jest w pewnej części Sewilli, to nie jest wszędzie, działa metro. Natomiast metro jest obsługiwane przez prywatnego przewoźnika i te karty takie komunikacji miejskiej, takiej publicznej...
Nie działają.
Nie działają, nie obowiązują, tam trzeba mieć osobne bilety po prostu na metro.
To jak już zaczęliśmy mówić o tak takich sugestiach praktycznych na pobyt w Sewilli, to z myślą o jedzeniu. Gdzie taniej? Jakie miejsca wybierać? Czy ceny mogą nas zaskoczyć, jak pójdziemy na obiad czy na śniadanie sewijskie?
To zależy oczywiście, gdzie pójdziemy. No my chodziliśmy do takich zwykłych barów, wcale nie najdroższych restauracji. To te ceny są podobne jak w Polsce, gdzieś w centrum miasta. Te ceny jakoś mocno nie zaskakują.
Śniadanie za 3-4 euro zjemy z kawą?
Tak. Tak. No i też tam są inne śniadania trochę, nie? To jest tak jak we Włoszech, że tam są croissanty na przykład, tylko że z szynką. No we Włoszech to raczej wszystko na słodko, ale tutaj mamy te croissanty z jakąś szynką, z serem i tak dalej. Te śniadania są takie inne niż u nas. To nie jest tak, że pójdziemy gdzieś tam na jajecznicę i na kiełbaski.
Trzeba się otworzyć na nowe smaki, ale drodzy
trzeba
kibice,
się otwierać.
Próbujcie nowego.
To jest fajne, że właśnie możemy popróbować tych nowych smaków. No ja też właśnie cenię dlatego podróże, że można tego wszystkiego posmakować. Natomiast jak o tym, gdzie zaoszczędzić, to trzeba też uważać. To akurat nie jest fajny zwyczaj, tak myślę. Jak zajdziemy do restauracji, to bardzo często podają nam na okres oczekiwania, podają nam tam jakieś pieczywo z oliwą. No i pierwszy raz się spotkałem z tym w Hiszpanii, że później zobaczyliśmy, że oni to doliczają do rachunku, ale nie pytają. No i to jest takie zaskoczenie, bo to jest na przykład między 1,5 a 2 euro od osoby. No i jak ktoś ma wyliczoną kwotę, to się może zdziwić, jak z 4-osobową rodziną sobie usiądzie i zobaczy, że na przykład 6 czy 8 euro musi więcej zapłacić, bo został poczęstowany chlebem, którego nie zamawiał. Więc warto, i to właśnie też rozmawiałem z koleżanką, która właśnie mieszka, to mówiła, że oni wcale się nie obrażają, że po prostu trzeba zapytać, czy to jest gratis.
To jest płatne, czy...
Tak. I jak jest płatne,
poczekajka,
można po prostu odmówić i już. No bo w wielu krajach te takie poczekajki są, ale pierwszy raz się spotkałem, żeby ktoś za to obciążał. Więc tak tylko zwracam na to uwagę. Natomiast w Sewilli restauracji, takich barów jest bardzo dużo. Oczywiście tak jak to w tych południowych krajach, największy problem będziemy mieli, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że my obiad jemy tam, nie wiem, od 14 do 18, a tam te restauracje są pozamykane. Więc trzeba się nastawić na inny tryb taki jedzenia, czyli zjeść dobre śniadanie, porządne. Później trzeba korzystać z jakichś takich przekąsek, właśnie takich tapas, a na obiad, no to u nas już była kolacja, to możemy iść po godzinie 19, po 20.
Wieczorem.
Bo dopiero wtedy restauracje się otwierają. Jak się jest pierwszy raz w Hiszpanii, no to się można zdziwić. Ja pamiętam, jak w Walencji byliśmy kilka lat temu i naprawdę nic nie mogliśmy znaleźć do jedzenia do godziny 19. No to był taki szok. No teraz jak już wiem, no to zachowujemy się inaczej i staramy się coś przygryzać w środku dnia. Więc na to zwracam uwagę, bo w Sewilli właśnie tak jest.
Podpowiedzieliśmy kilka praktycznych wskazówek na pobyt w Sewilli, no ale skoro to jest miejsce, które zachwyca, to znajdziemy w centrum coś zaskakującego.
Niesamowitego, tak, no bo mówiliśmy o tym, że to jest bardzo stare miasto i jest średniowiecze.
Dużo tradycji.
Wpływy arabskie.
Wpływy orientalne. A tak. Tu nagle bardzo
nagle
nowoczesna
mamy...
architektura.
Tak, mamy coś, czego nie znajdziemy nigdzie indziej. Metropol Parasol. Jak ja tak mówię parasol, to tak niby nic, nie? A to jest po prostu ogromne. To jest ogromna konstrukcja, cała drewniana, która rozpościera się nad nami w centrum miasta, przy tych zabytkowych uliczkach, zabytkowych kamienicach. Wyrasta nagle coś takiego drewnianego. Niektórzy mówią, że to jest jak taki duży drewniany grzyb. Mi się to skojarzyło z gofrem.
Bo to jest tak połamane. Złośliwi mówią, że to jest kaprys architektoniczny.
Tak? Ale robi wrażenie. I to robi wrażenie w dzień i w nocy. W dzień wygląda inaczej, w nocy wygląda inaczej, ponieważ w nocy jeszcze jest podświetlone takimi kolorowymi światłami, które się zmieniają. Więc sobie można tam stanąć i zobaczyć, jak te światła po prostu grają, tańczą nad nami po tej drewnianej konstrukcji.
Jest to konstrukcja, po której możemy spacerować.
Na górze. Nie po całej. Jest taki taras widokowy, faktycznie, no ale to jest konstrukcja, którą należy podziwiać. Ja mam wrażenie, że tylko po to została zrobiona, chyba żeby zwrócić uwagę. Architektonicznie jest to na pewno cudo.
Udało się to wkomponować rzeczywiście w tę historyczną tkankę, no i mieszkańcy pogodzili się z obecnością tej współczesnej struktury.
Tak, i to jest miejsce, gdzie spotyka się bardzo dużo młodzieży wieczorową porą. Więc...
Bo tam jest też podobno najpiękniej, przy zachodzie słońca.
Bardzo dużo młodzieży i na deskorolkach, i na czymkolwiek właśnie tam się spotyka, więc chyba jest to takie miejsce spotkań.
Zaakceptowane jednak przez lokalsów.
Ale to, co mnie totalnie zaskoczyło, wszędzie są ślady inkwizycji. Wszędzie. Tak z uśmiechem mówię, bo jak sobie przypomnę, bo to jest tak, jak zajechaliśmy tego pierwszego dnia, to tak patrzysz, że są takie lampeczki, do których się wkłada te świeczki takie okrągłe, malutkie. Mm-hmm. I tak wydawało mi się, że to kształt jest inkwizytorka takiego małego, ale myślę, nie, no chyba to niemożliwe, chyba coś mi, może wyobraźnia działa. Później zobaczyliśmy mnóstwo książeczek dla dzieci, gdzie bohaterami są inkwizytorzy. W sklepach z zabawkami dziecięcymi lalki z tymi charakterystycznymi czapami takimi ze szpicem.
Zwężonymi
tak jak inkwizytorzy nosili w takich płaszczach. I wtedy zacząłem się tym interesować. O co chodzi? Że po prostu jest tego aż tak dużo. No i co? I wyczytałem, że tam można powiedzieć była stolica inkwizycji. Właśnie w Sewilli jest muzeum inkwizycji nawet. Natomiast mnie bardziej, no bo tak, nam się kojarzy inkwizycja z czymś strasznym. A tam, tak jak mówię, tam są zabawki z inkwizycją, lampki. To mnie tak zaintrygowało, o co z tym chodzi. I się okazało, że Sewilla wpadła na taki pomysł wiele lat temu, no bo byli tak obarczeni, można powiedzieć w cudzysłowie, że to tamta stolica inkwizycji była, a tak naprawdę nie jest to rzecz jakaś mega sympatyczna. I oni wpadli na taki pomysł, że oni zamienią to w taką popkulturę i będą się z tego śmiać. Czyli pokażą to z zupełnie innej strony.
Oswoją przez żart.
Tak, oswoją przez żart, pokażą, że można zdystansować i to się im udało, naprawdę. Po prostu tam w ogóle nie czuć tej grozy sytuacji, a bardziej taki element popkultury. Ale te ślady inkwizycji tam na każdym kroku po prostu widać. Czasem w tych wąskich uliczkach, jak się chodziło tymi wąskimi uliczkami, to czuć było zapach kadzideł. No i się okazało, że w Sewilli właśnie też mają taki zwyczaj, że palą te kadzidła na ulicach. Czyli na przykład gdzieś ktoś przed sklepem wystawia w takiej puszce kadzidło, które się pali, a te wąskie są uliczki, więc przewiew jest ograniczony, no i po prostu bardzo mocno to czuć. Ten dym tak się unosi i jest taki zapach, taki orientalny, silny. To też jest takie, no, bardzo oryginalne, bo nigdzie wcześniej tego nie spotkałem.
Mówisz o zapachach kadzidlanych, a Sewilla jeszcze też kojarzy się wielu z zapachem kwitnących pomarańczy.
A, o właśnie, dobrze, że to powiedziałaś. Temat pomarańczy to jest coś niesamowitego. Te pomarańcze tam rosną wszędzie. Tam idzie się ulicą, pomarańcze się walają po chodnikach, ale uwaga, ich się nie je. One są strasznie, strasznie niedobre i proszę mi wierzyć na słowo.
Próbowałeś.
Chcieliśmy sprawdzić, czy naprawdę, naprawdę. Po prostu te, które rosną przy ulicy, nie nadają się do jedzenia, natomiast ten zapach pomarańczy jest tam wszędzie. Aczkolwiek jak byliśmy u tej naszej znajomej, ona ma ogród, gdzie rosną pomarańcze. Pierwszy raz w życiu, mimo tego, że mam już 50 lat ponad, jadłem takie pomarańcze prosto z drzewa. To jest coś niesamowitego. To jest po prostu, znaczy smak w ogóle nie do porównania z żadną pomarańczą, którą można kupić.
Na wagę
Polsce. W sklepie, tak. Więc to było coś niesamowitego. Natomiast jak jesteśmy przy tych pomarańczach, to tam z pomarańczy robią nawet perfumy, mydła. Są sklepy takie, w cudzysłowie, pomarańczowe, które zajmują się rzeczami z pomarańczy. Mydła, szampony, nawet perfumy. Tam po prostu wszędzie są pomarańcze.
Na pewno zauważymy i nie ominiemy tego owocu. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Życzę ci tego, żebyś wrócił do Sewilli. A gdzie najbliższe plany biegowe? To chyba u nas tutaj w Białymstoku, prawda?
W Białymstoku, no bo PKO Białystok półmaraton już 10-11 maja. To jako organizator, czyli tu niestety nie mogę pobiec. A później na końcówkę maja już mam solidny plan. Transylwania, bieg po górach. Czeka mnie kolejna duża przygoda.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za spotkanie. Gościem Ucha na Świat, prezes Fundacji Białystok Biega, Grzegorz Kuczyński.
Dziękuję pięknie. Do zobaczenia i do usłyszenia.